Spadł na mnie temat do dzisiejszego ogłoszenia drugiego dnia konferencji jak piorun z nieba i on dotyczy wdzięczności. I Bóg mnie zapytał, czy chcesz wiedzieć, jak osiągnąć postęp w swoim życiu. I to było na bazie po prostu obserwowania tej konferencji i tego, jak bardzo byłem zbudowany młodymi ludźmi, których znam od dziecka, którzy w tej chwili już są duzi i którzy po prostu służą już Bogu. A znałem ich jako takich pierdków z Kalisza. I oni dzisiaj są duzi i służą Bogu i po prostu są partnerami dla Jurka i Gosi i w ogóle po prostu bez nich by się tam rzeczy nie działy. I byłem tak dotknięty i mówię, Boże, to jest taki postęp. I mówię, Boże, chciałbym zobaczyć taki postęp w mojej służbie. Takie rzeczy, nie? No i oczywiście tam od razu zrozumiałem, no już, okej, no to kwestia, oni są starsi, no z 15 lat więcej służby mają i tak dalej, to trzeba po prostu poczekać. Ale wiecie co? Bóg do mnie powiedział, od razu powiedział, że jeżeli chcesz zobaczyć postęp, to musisz być wdzięczny. Było takie mocne po prostu. To mnie po prostu przeniknęło jak piorun z jasnego nieba. I Bóg mi jeszcze powiedział coś takiego, że Marek, wyobraź sobie, co by było w twoim życiu, gdybyś potrafił być tak mocno wdzięczny, jak potrafisz mocno zazdrościć. I to powiem wam, to było po prostu, to było niesamowite. Bo wiecie, stałem na tej konferencji, obserwowałem tych dzieciaków tych i mówię sobie, Kościół, to jest power po prostu, taki kościół, trzy razy większy od nas. I te dzieciaki z takich wyrosły na takich, już teraz tacy są. Żeśmy z nimi całą konferencję o tym gadali. Mówi, a to czyje dziecko? A to tego dziecko. Taki jest jeden chłopak i mówi, a ten to co on, tak specjalnie te buty takie wielkie założył, teraz taka moda jest? Ja mówię, nie, to ork, jemu tak urosły. Wiesz, taki po prostu kafares, wiesz, jakiś tam, nie wiem, on ma 16 lat, bo już takie bydle. I po prostu, wiesz, a to jest dzieciak naszych znajomych, przyjaciół, który kiedyś po prostu tam śmigał taki, wiesz, niewielki. Wiesz, ja po prostu, ja byłem bardzo dotknięty i mówię sobie, Boże, po prostu, o co chodzi po prostu, żeby zobaczyć postęp? I Bóg mi powiedział po prostu, bądź wdzięczny. Gdy się nauczysz być tak wdzięczny, jak potrafisz zazdrościć, to po prostu wszystko będziesz widział w swoim życiu. Wiecie, ja chcę to dzisiaj rozwinąć trochę. Nie będzie długiego słowa, ale przysięgam. Taka sztuczka to była taka magiczna, może zadziała, nie? Ale magia podobno nie działa w kościele. Dobrze, okej. Okay. Wiecie co? I powiem jeszcze jedną rzecz, która teraz mi chodziła strasznie w czasie uwielbienia dzisiaj. Myślę, że to może kogoś dotyczyć tutaj na sali bardzo mocno. Takie objawienie. Wiecie, Królestwo Boże to jest różnorodność. To są ludzie, którzy są już tylko przez to, jak są obdarowani i do czego są powołani, mają podstawę, żeby pokłócić się z innymi, którzy mają inne obdarowanie i do czego innego są powołani. I ja po prostu zobaczyłem w czasie uwielbienia taką naradę generałów odpowiedzialnych za różne oddziały wojsk. Za marynarkę, był generał od marynarki, był od lotnictwa, był od komandosów, był jakiś od piechoty i było do zdobycia jakaś twierdza. I oni stali i kłócili się ze sobą, kto z nich powinien zaatakować tą twierdzę. I ci z marynarki generał mówi, nie, to jest nadmorska miejscowość, musimy jako pierwsi, musimy odciąć ją od morza, nie? Ci z lotnictwa mówią, nie, w tych czasach to się po prostu robi nalot, dopiero jak wszystko tam, to się wprowadza w piechotę, nie? Ten z piechoty mówił, nie, my musimy to, tam są cywile, musimy to pomału zdobywać, to trzeba po prostu humanitarnie, musimy tam pójść, prawda, i tam jeszcze ten od komandosów też miał jakiś pomysł. I słuchajcie, oni byli na śmierć i życie skłóceni, a tam czekało miasto do wyzwolenia. Ja mówię, Boże, kiedy ci generałowie się dogadają? I Bóg mi powiedział, wtedy, kiedy usiądą i zaczną słuchać siebie nawzajem i zaproszą do tego stołu naczelnego dowódcę. Naczelnego dowódcę, Boga zaproszą. Nie? I wiecie, ja wam powiem coś takiego. Bóg nas powołuje do bardzo różnych rzeczy. Wszystkie powołania są bardzo ważne. Jednych powołuje po prostu do teologii, innych powołuje do bycia nauczycielami, jednych powołuje do sierot, innych powołuje do chorych, jednych powołuje do budowania kościołów, innych do podróżowania między kościołami, do ciągłej misji. Są rzeczy, które, gdy po prostu są, tak jak ci generałowie w armii siedzą przy stole, mogą wywoływać totalne konflikty. Jeden powie po prostu, słuchaj, bez ewangelizacji na ulicy nic się więcej nie wydarzy. Drugi przyjdzie i powie, tak, ja was znam, wy ulicznicy. Wy tam po prostu na tych ulicach, to ja już was widzę od 15 lat. Czy jakiś kościół w ogóle z tego urósł? I rozumiecie? I to jest po prostu takie przykre, z punktu widzenia królestwa. Bo z ich punktu widzenia to oni bronią swojego rodzaju uzbrojenia, swoich wojsk, tego, co, jak się znają na tym, co robią. I oni są naprawdę w tym dobrzy. Ale dopiero, słuchajcie, naczelny dowódca, dopiero on zaproszony do stołu, on dopiero zaczyna to wszystko kleić i dopiero wychodzi chwała. Więc zachęcam cię, żebyś pozostawał w obszarze swojego powołania. Jeżeli widzisz, że inni nie mają racji, to być może to jest kwestia twojego powołania. Bo na tym polega różnorodność, że jeden wie, a drugi nie wie, bo nie jest to jego dziedzina. Wiecie, ja jestem pastorem, ja myślę, że wiem wszystko, a postęp następuje wtedy, kiedy zaczynam oddawać pola dla tych, którzy wiedzą lepiej ode mnie. Wiecie, to jest trudne. Jurek Rygalski kiedyś o tym powiedział tak. Wszyscy, jak powiesz dobre kazanie o różnorodności, to wszyscy kochają różnorodność. Jak wymalujesz obraz orkiestry symfonicznej na kazaniu i powiesz, że tutaj jest fleciki, tutaj tu, a tam taki gościu czeka na koniec koncertu z trójkątem. Żeby na końcu było takie dzyń, takie wisienka na torcie. Wiesz, jak wymalujesz takie kazanie o różnorodności, że to jest orkiestra symfoniczna, że inne instrumenty, inne nuty, inne brzmienia, inni muzycy, inaczej edukowani. Jak to wymalujesz, to wszyscy powiedzą, Panie, daj nam różnorodność w zborze, w kościołach. Mówi, Irek mówi tak, wszyscy kochają różnorodność, nikt nie potrafi z nią żyć. Bo jak przychodzi co do czego, to nagle się okazuje, że my jesteśmy po prostu fachowcami. Wiecie, to jest tak, jak ja budowałem dom. Tak? Ktoś wylał mi fundamenty, przyszli murarze i mówią, ale wylali. Trabdzie trzeba nadrabiać cegłami, żeby to wszystko wyprowadzić. Później przyszli tynkarze, kto te ściany stawiał? Panie, kto panu to robił? I tak po prostu do ostatniej dachówki jeden fachowiec krytykuje poprzednika, żeby podkreślić swoją fachowość. Wiecie, ja myślę, że oni wszyscy byli jednakowej miary przeciętnymi fachowcami. Wiesz, jakim oni mogliby być firmą i kombinatem budowlanym, deweloperską firmą, gdyby oni się dogadali, żeby razem zbudować? Jak oni mogliby zyski ciągnąć? No ale tak, każdy swoje dłubie i oskarża innych. Zachęcam się do tego, żebyś pełnił swoje powołanie. Jak się z kimś nie zgadzasz, widzisz rzeczy inaczej, to być może to jest kwestia różnorodności. Jeżeli jesteś przez kogoś krytykowany i ktoś ci szpileczki wbija i mówi, zwróć uwagę jeszcze, że jeszcze jest większy świat troszeczkę. Że może układ Ptolomeusza, że wszystko kręci się wokół Ziemi, nie jest do końca pełny. I że te dwie planety, które tam się nie zgadzały Ptolomeuszowi, on je określał jako wyjątek w układzie. Kopernik na to spojrzał i powiedział, a może jest układ, który tych dwóch planet, które nie zgadzają się do tego obliczeń matematycznych, spasuje i mu wyszło, że Słońce w środku. Wiesz, może to właśnie jest coś takiego między nami. Zachęcam cię, bardzo cię zachęcam. Bądź bardzo odważny w swoim powołaniu. Pamiętaj, jak ktoś cię krytykuje, to być może on cię w ogóle nie krytykuje. A druga rzecz, jeżeli ty kogoś krytykujesz, to być może go w ogóle nie krytykujesz. Tylko po prostu chodzi o dopełnienie. To jest bolesny proces. Wiecie, w małżeństwie każdy to przerobi. Jak będzie chciał mieć udane małżeństwo, to każdy to przerobi, że trzeba tej różnorodności. Wiesz, ja tylko raz otrzymałem od Izy odpowiedź, kiedy powiedziałem jej, że wiesz, przyjaźń z moim kolegą Arkiem była dużo łatwiejsza niż nasze małżeństwo. To tak powiedziałem w pierwszym czy drugim roku małżeństwa powiedziałem. I ona wtedy mi tylko jedno powiedziała, bo Arek łysy miał ksywę. I ona tak powiedziała, wiesz co, to trzeba się było z łysym ożenić. I wiesz, ja po prostu, jak to usłyszałem od niej, jak ja zobaczyłem łysego, jak stoimy pod prysznicami, ja powiedziałem, nie! Już więcej do tej porównania nie wróciłem, że ja po prostu z Arkiem się lepiej przyjaźniłem. Wiesz, bo małżeństwo to jest właśnie dopełnianie się totalnych różnorodności, od poziomu ciała zaczynając, później jest psychę, duch i wszystko inne i to jest po prostu kosmos. Są tak różne rzeczy. Wiecie, i chwała Bogu. Słuchajcie, weźcie to pod uwagę. Ta armia zacznie wygrywać, jak do stołu ci generałowie wszyscy, czyli my generałowie zaprosimy tego naczelnego dowódcę i zaczniemy się wzajemnie słuchać i po prostu pan dogra plan. I on raz powie, nie, ja myślę, że dzisiaj komandosi, a wy wszyscy do domu. A innym razem przyjdzie i powie, nie, najpierw będzie kolejność taka. Najpierw ci, później wy przeskakujecie, później wy okrążacie, później wy się wycofujecie, robicie manewr. Tak jak Litwini pod bitwie pod Grunwaldem, wszyscy myśleli, że uciekają, a prawdopodobnie to nie była ucieczka, tylko po prostu był manewr, żeby później zawrócić wojska. I wiesz, i po prostu i jest wygrana. I wszyscy się później na koniec cieszymy. Bo Urlyk nie żyje. Okay? Ale to po prostu to w momencie, kiedy to jest kształtowane, to jest ból po prostu. To jest ból, bo jeden drugiemu wchodzi w jego kompetencje i nie wiemy, dlaczego my tak cierpimy. Dobra, to była tylko dygresja, która się nadaje na całe oddzielne kazanie i mówiłem ją 15 minut, więc po prostu się na pewno nadaje. Więc jak osiągnąć postęp? Naucz się być tak wdzięczny, jak potrafisz zazdrościć. Z kilka mam fragmentów, dzisiaj nie przygotowałem wam prezentacji, żeby te fragmenty wyświetlać, ponieważ wróciliśmy o 3 w nocy do domu z Kalisza, ale mam dużo wersetów o wdzięczności i dużo o zazdrości mam. Więc zobaczymy, ile wam ich przeczytam. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Przypowieści Salomona 22:11. Jak sobie wyobrazicie króla, który rządzi wszystkim i ma po prostu swoich różnych doradców wokół siebie, to z kim ten król dobrze się będzie czuł? Na pewno nie będzie czuł się z ludźmi dobrze, którzy cały czas marudzą w związku z jego królowaniem. O, królestwo, no może być, no. Mogło być lepiej. U sąsiada trawka zieleńsza. Wiecie, nic się nie da zbudować. Nikt z tych ludzi nie stanie się przyjacielem Boga. Nikt z tych przyjacieli nie stanie się przyjacielem króla. Oni stają się źródłem jego udręki. Tak jak Piłsudski powiedział, że jak ktoś chce kogoś Bóg ukarać, to czyni go przywódcą Polaków. Po prostu to jest problem. Jeżeli chcemy być przyjacielami naszego króla, to musimy być zacząć wdzięczni. Musimy zacząć być wdzięcznymi. I teraz powiem o kilku poziomach. Po pierwsze, musimy absolutnie obowiązkowo być wdzięczni za to, co Bóg zrobił w naszym życiu. Być wdzięczni za Boga. Wiecie, my na skutek upływającego czasu i różnych doświadczeń życia, my zapominamy o tym, jak wiele Bóg nam zrobił. Po prostu nie ma zmiłuj. Tak jak śpiewał Perfekt, proza życia to kat. Morduje wszystko. I wtedy trzeba po prostu wrócić do wdzięczności. Trzeba się skonfrontować z tymi, którzy Boga nie znają, których życie jest kompletnie zawirowane, popaprane, pokręcone, beznadziejne, żeby zobaczyć, że o Boże, takim mogło być moje życie. Nie jest. Ty mnie uratowałeś. Co nas trzyma w tym miejscu? W tym miejscu trzyma nas wdzięczność. I odświeżanie tego świadectwa, do kogo należymy i kto jest naszym przyjacielem. Ja dzisiaj się poryczałem, jak Asia opowiadała. Mamo, dlaczego wróciłaś do Boga? Bo nie dawałam rady. Jak ja z Asią rozmawiałem pierwszy raz, jak ona przyszła, to ona powiedziała, że ona pamięta, kiedy się nawróciła i jak wyglądało jej życie. Wróciła do miejsca po prostu pamięci. To jest po prostu niesamowite. Wiesz, ja mogę mieć największy dół życiowy, ale jak po prostu wsiadam w wehikuł czasu, co Bóg dla mnie uczynił w tą podróż, to ja natychmiast jestem postawiony na nogi, bo ja wiem, że to nie jest udziałem wszystkich. Że jestem wyjątkowy, że Bóg zrobił dla mnie wielką łaskę. Wielkie miłosierdzie i On tego nie zrobił, a może zrobił dla innych, ale przez jakieś sploty wydarzeń, okoliczności ci ludzie tego nie mają. A ja to mam. Ja mam pokój. Ja mam pokój z Bogiem, mam pokój z ludźmi i mimo tego, że moje życie często jest pokręcone i popaprane, to po prostu ja mam 1000 razy lepiej niż przeciętny mój sąsiad. Stałem na konferencji, podniosłem ręce i mówię, Boże, co jest celem mojego życia? I zobaczyłem, jak wokół mojego ciała taka tęcza zaczyna pulsować. Tak jak wiecie, jak włożysz jakiś kształt do wody i tak wkładasz, to on wytwarza fale wokół siebie w kształcie tego czegoś. I ja widziałem tak, jakby mnie ktoś chwycił tutaj w talię jedną ręką. Ja mam tak rozłożone ręce, nogi i tak mnie wkłada w taką ciecz. Nie jak woda, może jak benzyna, bo ona tak, te powody, taka tęcza się pojawia. I po prostu, wiesz, ja widzę jak te fale. Ja mówię, Boże, co to jest? On mówi, to jest pokój, który rozprzestrzeniam po świecie z Twojego życia, które napełniłem pokojem. Ja mówię, Boże, moje życie pokojem! Mówi, tak, tak, ty się rozejrzyj, chłopie. Ty się rozejrzyj, ty zobacz. Ty zobacz. Więc pierwsza rzecz, zacznij być wdzięczny Bogu za to, co uczynił dla Twojego życia. To jest podstawa, to jest pierwszy punkt wdzięczności. Wiesz, ja kiedy przygotowałem to kazanie, to też zobaczyłem, mówię, Boże, pokaż mi takiego niewdzięcznika. I Bóg mi pokazał człowieka, który siedzi przy stole, to Gary Oates się przydaje, słuchajcie, w robieniu kazań. Zamykasz oczy i mówisz, Boże, pokaż mi, taką, potrzebuję dobrą ilustrację do kazania. I zamykasz. I od razu zobaczyłem człowieka, który siedzi przy stole, w świetnej restauracji, przynoszą mu jedzenie, on patrzy na ten stół, bierze swoją łapę i wszystko na ziemię. Ja patrzę dalej, przynoszą mu następne. I on następne wszystko na ziemię. Ja mówię, kiedy on zacznie jeść? A Bóg mówi, on nigdy nie zacznie jeść. Bo on nie jest wdzięczny. Wiesz, jak ty cały czas ze stołu swojego życia łapą zgarniasz, przeganiasz, właśnie to jest niewdzięczność albo zazdrość, przeganiasz to, co po prostu ci Bóg kładzie, to nigdy nie możesz zobaczyć postępu w swoim życiu. Bo ty po prostu jesteś jak po prostu taki zwyrodny bachor, który mówi, a deserek gdzie? A Bóg mówi, będzie zupka, będzie zjedzony kotlecik, będzie deserek. A ja chcę od razu deserek. A ten, który podaje, mówi, nie, deserek jest na końcu, bo długie życie mam dla ciebie, 120 lat i musisz jeść najpierw zupkę, potem głównie danie, a deserek miej. I proszę, tu jest piramida karmienia, tych produktów jest malutko, tych jest dużo. A jak nie będziesz jadł, to będziesz nie piramidką, tylko będziesz... A ja nie chcę, ja chcę po prostu, ja chcę galaretkę. To jest człowiek niewdzięczny. Bóg ciebie zbawił, wyrwał cię z ciemności, z bagna. I ty możesz to przyjąć i jest powiedziane, skosztujcie z radością ze zdrojów zbawienia. To jest zbawienie. Rozraduj się swoim zbawieniem, mówi Słowo Boże. Wiesz, to jest początek i to jest główne danie. List do Kolosan mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. To jest podstawa. Nie można tam tym widelcem... Tam... To jest podstawa diety, jesteś zbawiony, należysz do Boga. To się nigdy nie zmieni. Bóg cię kocha, Jego miłość jest wieczna. Nawet jak my jesteśmy niewierni, to On jest wierny. I to musi być utwierdzone i to musi być stały powód do wdzięczności, bo wdzięczność utwierdza tą rzecz w twoim życiu i wtedy zbudowany jest fundament na przyszłość dla twojego po prostu życia. Dobra, pierwszy punkt. Będzie fajnie krótko, bo to jest wszystko takie do rozwinięcia, tak łatwe do rozwinięcia przy pomocy różnych przykładów. Drugi punkt. Bądź wdzięczny Bogu za siebie, bo pierwsze to jest relacja twoja z Bogiem. A co we mnie dobrego? Człowieku, jeżeli ty po prostu nie wierzysz, że jesteś częścią jakiegoś planu i ty bijesz w siebie, uważając, że jesteś zerem, to ty po prostu niszczysz podstawową materię, z której Bóg chce zbudować Królestwo Boże. Podstawową substancję, z której Bóg chce zbudować Królestwo Boże. Bo On mówi, że Jego plan jest taki, żebyśmy my wszyscy na tym świecie byli jak Chrystus jest. On nie stworzy swojego królestwa z fraktali kryształów, pierścieni węgla DNA i organicznych. Nie! On buduje z nas i z naszych serc. Pamiętacie tą historię, co wam opowiadałem, jak rozmawiałem z tym starszym człowiekiem, o którym mu opowiadałem to parę lat już temu, chyba 3 lata temu opowiadałem, który powiedziałem, że nienawidzę w sobie tego prusaka, który we mnie jest? Bo ja mam takie, jestem mieszańcem krwi, nie jestem czystym Polakiem. I mówiłem temu starszemu, mówi, że ja nienawidzę, bo mi to przeszkadza w funkcjonowaniu jako pastor, bo ja ciągle ludzi ustawiam, ciągle chcę, żeby był porządek. Ja nienawidzę, chcę, żeby ten prusak zdechł we mnie. Ten. A ty gdzie się urodziłeś? W Elblągu. On, faktycznie. A, wiesz, bez... To ma do rzeczy, że to po prostu ziemie odzyskane. Moi rodzice są gdzie indziej. Tata jest z Zapoznania, mama jest z ziemi chełmińskiej, krzyżackiej. I ten po prostu, ten po prostu mi, ten starszy człowiek, on mi mówi, jakby wyglądała Polska bez takiej domieszki niemieckiej. Ja mówię, strasznie, jesteś potrzebny. Wiesz, ty jesteś kimś, tak? Powiesz, i to są te właśnie te problemy. To jest cudzołóstwo, jak to nazywa pastor Magda Broda. gdybym się urodziła chłopcem. Wszystko było tak łatwiejsze. I chłopak, gdybym się urodził dziewczyną. Ja tak na początku mojego małżeństwa spekulowałem też. Jak później odpuściłem już Arka, że dobrze się z nim nie hajtnąłem, to później manipulowałem, kiedy Iza mówiła, że wiesz co, ale to tak nie musi być. Ja mówię, słuchaj, chcesz być facetem? Zamieńmy się. Ja zawsze chciałem być dziewczyną. Jakby dziewczyna to jest milutka, cieplutka, tu gotuje, tu fieranki. Ja mówię, ja się idealnie do tego nadaję. A ty po prostu zakładaj portki i działaj. Wiesz, to po prostu nigdy nie wyjdzie. To do nikąd nas nie doprowadzi. My musimy zaakceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy i przyjąć to jako dar. My jesteśmy darem dla innych ludzi. Jesteśmy darem dla wspólnoty, dla kraju, dla swoich rodzin. Ale dopiero wtedy, kiedy jesteśmy wdzięczni. Kiedy patrzysz w lustro i nie masz traumy. Patrzysz w lustro i mówisz, jak na początek, trzeba powiedzieć, chwała Panu. No to od czegoś trzeba zacząć. I coś tam trzeba znaleźć. Wiecie, niedawno odkryłem swoje oko. Jakoś tak kocham tego iPhone'a, więc robiłem sobie zdjęcia i tak sprawdzałem, z jak bliska ostrość on łapie. I sobie robiłem selfie oka. Później to rozwinąłem. I później tak rozwijam to, tak mówię, Boże, ja nie wiedziałem, że mam takie piękne oko. To nie dlatego Iza się zakochała. Ale chyba nie, bo moja pierwsza dziewczyna powiedziała, że mam takie piękne świńskie oczy. Ja mówię, jak ty możesz tak mówić? A ona do mnie mówi, ta pierwsza dziewczyna mówi, chyba nigdy nie spojrzałeś świnie prosto w oczy. Naprawdę ma piękne oczy. Więc dobra, ja wiesz, odkryłem to. Wiecie, i to jest, wiesz, masz jeden dzień wdzięczności, stajesz przed lustrem i ci się, kurczę, wszystko podoba. Każda fałdka, wiesz, jest cool po prostu. Taniec brzucha, co możesz zrobić przed lustrem? Jest czad, jest śmiesznie, jest wesoło po prostu. Ten sam dzień bez wdzięczności stajesz i mówisz, o kurde, masakra. Jak nic, umrę na miażdżycę. Ten sam człowiek, to samo lustro i tylko jedna rzecz się zmienia. Wdzięczność i niewdzięczność. Jak jest wdzięczność, to będzie postęp. Wiecie, jest taki terapeuta, który przyjeżdża, Winfried Hahn, tak? Niemiec, który jest zaprzyjaźniony, pastor Andrzej Jędzusiak. On przyjeżdża do Polski. Pamiętam, opowiadał historię dziewczyny, która po prostu chorowała na anoreksję. Zawsze mi się myli z bulimią, ale jadła straszne ilości i później wymiotowała. Ale przy tym strasznie tyła cały czas i nie mogła schudnąć. Bulimia, dobra. I mówi, że mieli ją w ośrodku i po prostu próbowali z nią różne rzeczy robić. Diety, modlić się, bo to był ośrodek chrześcijański, wiesz, jakieś terapie, rozmowy. I on mówi, że pewnego dnia, to było po jakimś procesie, tak, bo takich porażek nie wychodziło to, do niego dotarło, że jej trzeba powiedzieć, żeby ona po prostu jadła na co ma ochotę. No tak, ona wymiotowała wszystko, co zjadła. I jeszcze brudziła, jeszcze personel musiał sprzątać. No spokojnie. No właśnie, ja dojdę, pamiętam tą historię. I słuchajcie. I on na spotkaniu personelu tego ośrodka powiedział, że właśnie, że on tak czuje, żeby zrobić. I oni byli załamani, bo oni mówią, ty wiesz, że ona nie tylko w toalecie wymiotuje. Ona to jest, wiesz, taki disaster totalny po prostu, że to będzie wszystkich dużo kosztowało. I on mówi, że on czuje, żeby jej pozwolić na to. Żeby przyjąć taki punkt widzenia, że z nią jest wszystko w porządku, a jedzenie jest dobre. Wiesz, oni się z nią spotkali, potem powiedzieli jej to, słuchaj, od dzisiaj mamy nową terapię, jesz co chcesz, ile chcesz. I tylko jej mówili, jest dobre, ty jesteś dobra, jedzenie jest dobre, kochamy cię. I ona po prostu jadła. Oni po prostu jakby przestali tym punktem takim startowym, ja może w szczegółach nie dokładnie to opowiadam, natomiast w każdym razie tym punktem startowym do wyjścia tej dziewczyny z tej terapii było to, nie żeby zwalczać siebie albo jedzenie, tylko wyjść z miejsca, że wszystko jest dobrze i dopiero kiedy wszystko było dobrze, to dopiero zacząć zmianę. I to, wiecie, i to jest, tak jest po prostu z naszym życiem, z czymkolwiek. Ja wiecie, jak ja zaczynałem biegać, to po prostu przebiegłem się tam, wiesz, 200 metrów, myślałem, że umrę. I mówię sobie, dobrze piszą w tych książkach, że człowiek jak masz po 40, to lepiej, żebyś uważał, jak się bierze za siebie. Później wróciłem do domu, zakwasy miałem po tych 200 metrach. I mówię, Boże, jaki stary dziad. Za późno, zmarnowałem życie. umrę jak mój ojciec w młodym wieku. Po prostu, ale później nie. Później ktoś powiedział, że trzeba po prostu małymi kroczkami akceptować to, co się, kim się jest. I słuchajcie, ja biegałem, ludzie mi pisali, ale to tak ciągiem, czy tak z przerwami? Ja nie pisałem, że przerwami, ja pisałem, to jest tak trening interwałowy. Interwał był taki, 15 sekund biegu, 45 sekund marszu. I później dokładałem sobie po 5 sekund. I cały czas po prostu, wiesz, i czytałem, dobrze, że są te wszystkie strony, biegaj z nami, tam różne takie, napisało tam, nie porównuj się. Najwięcej o bieganiu wiedzą ci, którzy ciągle siedzą w fotelu. Oni najlepsze pytania zadają. I tyle, co przebiegniesz, to twoje. Jak ci się nie chce, to nie biegniesz, ale wiesz, że i tak pobiegniesz. I ja po prostu, jak zacząłem, tak mówię, dobra, co tam jest? Inni po prostu, czy oni biegają, czy nie biegają, w ogóle świat obchodzi. Ja chcę być zdrowy, Bóg mi powiedział, że mam być jak Abraham. Całe lato mi to mówił w zeszłym roku. Zauważyliście na Facebooku. Niektórzy się w głowę pukali. Z 50 postów Abrahamie. Bóg mi to powiedział. Ja mówię, dobra, trzeba coś robić po prostu. Trzeba coś robić. Słuchajcie, no po prostu najdłuższy dystans, jaki przebiegłem chyba w życiu, to jest chyba było 14 czy 15 kilometrów ciągiem, bez żadnego marszu. Pobiegłem w biegu niepodległości w zeszłym roku. Wiecie, i to nie było dlatego, że po prostu, tak jak niektórzy uczą, że znienawidziłem siebie dostatecznie mocno. Jak ja bym siebie dostatecznie mocno znienawidził, to bym się powiesił. Bo to nie jest, bo po prostu niewdzięczność nie jest żadną konstruktywną siłą. Niewdzięczność jest zrzucaniem ze stolika to, co ci dają. Niezrozumieniem, że miejsce, w którym jesteś, jest punktem startowym do twojej przyszłości. Więc pierwsza rzecz, zaakceptuj, bądź wdzięczny za to, co Bóg uczynił dla twojego życia. Druga rzecz, zaakceptuj to, jakim cię stworzył. Blondynka jesteś? Ciesz się. Jesteś brunetka? Ciesz się. Jesteś fałszywa ruda. Nie, ruda jest piękne. Ciesz się. Po prostu jesteś chłopak, jesteś dziewczyna, jesteś gruby, jesteś chudy. Każdy świętym może być. Jak śpiewarka Noego. Po prostu wyjdź z miejsca. Jest dobrze. Znaczy jest wszystko beznadziejnie, ale to jest punkt wyjścia i to są piękne bloki startowe. Niewdzięczny człowiek ciągle myśli, że wszystko jest żałosne. Wiesz, moja mama mi powiedziała, zapisała się pewnego dnia na aerobik wodny. W wieku chyba, nie wiem, 60, nie wiem, 7 czy 8 lat. I ja mówię, mamo, i co wy robicie? No wiesz, takie śmieszne panie w czepkach. Wchodzimy do tej wody, tam nadają takie rurki styropianowe i my takie tam podnosimy i ta muzyka gra i ta pani, nie? Ja mówię, to ciekawe, nie widziałem czegoś takiego. Ale co, fajnie? Fajnie, sobie wielka się świetnie czuję. Potem po prostu tak pójdę sobie raz w tygodniu, po prostu super. I później poszedłem, byłem gdzieś na basenie przed południem. Nie wiem, czy to nie było wtedy, jak dostałem od was karnet na rok, na chodzenie na basen. Czasami mnie błogosławicie, naprawdę. W każdym razie tam. I zobaczyłem taką grupę pań. Ja tak popatrzyłem na to. I teraz wiedziałem, że ja w takiej grupie nie chcę być. Znaczy, ja nie poszedłem tam, żeby być w tej grupie, ja poszedłem na swoje pływanie, wiesz. Ale ja po prostu, ja tylko te panie zobaczyłem i sobie pomyślałem, o nie. Ale wiesz, ale one wszystkie zadowolone. Wychodzą, gadają, suszareczki. One po prostu są fit. Kości im zaczynają. Moja mama mówi, Marek, wszystko mi odeszło po prostu. Wzięłam te tabletki z małżami islandzkimi. Tu po prostu poćwiczę sobie dwa razy ten. I jakbym na nowonarodzona jest. Mówię, jak ja 2 tygodnie nie pójdę na basen, to słabo. A tak to wszystko na oliwie, one... Ale wiesz, no ale co? Można by było po prostu podejść i powiedzieć, nie, no stara jestem. No starość, nie radość, no młodość, nie wieczność, po prostu wszystko się zaciera. Tylko patrzeć, a wszystko będzie nieruchome. Wiesz, to tak może być. Tak może być. Ale można po prostu powiedzieć, nie, Boże, fajnie mnie stworzyłeś, będę po prostu fajny takim, jakim mnie stworzyłeś. Bo fajność to nie jest kwestia nagłej zmiany wszystkich kondycji moich zdrowotnych, tylko fajność to jest wdzięczność. Człowieka uszczęśliwia nie to, co posiada, ale to, za co jest wdzięczny. To mi świdruje mi głowę, chyba Epikur to powiedział. Po prostu tak mi to wierci, bo ja sobie pomyślałem, nie to, co posiadam, ale to, za co jestem wdzięczny. I wiesz, i nagle mi jakbym cegłą dostał, to sobie, przecież to jest to samo. Przecież to jest to samo. Tak cokolwiek by nam stawił, mój Bóg. Nie uszczęśliwia mnie Bóg, którego mam,
ale Bóg, za którego jestem wdzięczny, że go mam. I to jest ten sam Bóg. Uszczęśliwia mnie nie żona, którą mam.
O, amen, amen.
Ale żona, za którą jestem wdzięczny. Jest to sama żona. I cały świat się zmienia. Nagle ja przestaję być bachorem, który zrzuca rzeczy ze stolika. I mówię, zaczynam coś, zaczynam miejsce. Uszczęśliwia mnie to, za co jestem wdzięczny. Wiecie, ja zobaczyłem w kwestii duchowego też duchowych doświadczeń. Co bym nie przeżył z Bogiem, to po jakimś czasie to blaknie i chcę więcej. A to, co było, mam tendencję, żeby mówić, że nic wielkiego nie było. Ale wtedy, jak dochodziłem do tych miejsc, to było wielkie. Jak pierwszy raz odleciałem, zobaczyłem Pana Boga, to po prostu myślałem, że już więcej nic mnie nie spotka. Później to wyblakło, zacząłem szukać następnych rzeczy. Później tak myślałem, co wielkiego. No. Nawet się nie chcę innym o tym uczyć. Bez sensu, bo jak innych tego nie nauczysz, to oni nie przejdą twoją ścieżką. Kiedy ja będę uczył? Kiedy ja będę wdzięczny? Tak będzie całe twoje życie. To, co masz, nie uszczęśliwi ciebie. Dopiero to, za co jesteś wdzięczny, ciebie uszczęśliwi. I to są te same rzeczy. Więc twoja relacja z Bogiem, twoja wdzięczność dla siebie. Teraz dochodzą ludzie, których masz wokół siebie. Najbliższa rodzina, współmałżonek. Można po prostu w nieskończoność zmieniać współmałżonka. Statystyka mówi, jak to się kończy, każdy następny jest gorszy. Tak to już jest. Wyjątki od statystyki to są wyjątki. Możesz próbować być wyjątkiem. Możesz próbować grać w totolotka. Ale czy to uszczęśliwia? Czy to doprowadzi dokądś? Nie, dopiero wtedy, kiedy patrzysz i mówisz, okej, fajnie, dobra, to zacznijmy tutaj. Tutaj, gdzie jestem teraz. Boże, namaść moje ślepe oczy, żebym zobaczył, co mam. Niech ja wreszcie przejrzę, co ja mam. Ludzie sobie zazdroszczą, zamiast być wdzięcznymi. Patrzą na swoje życie i sobie zazdroszczą, zamiast zobaczyć, że mają tak wiele. Patrzy jeden facet, to jest cudzołóstwo, nie pożądaj żony bliźniego swego. Patrzy facet i mówi, ale żonę ma. Czyli nic nie wiesz kompletnie, po pierwsze. Bo każda żona jest piękna poza domem. I serdeczna, i miła. Kobiety są piękne w tej kreacji. To jest taki, one to mają z genami, one mają to jak po prostu, jak Nie, chciałem dobrze powiedzieć, tylko nie wiem już w końcu, czy ten paw, który rozkłada skrzydła, to jest te ogony piękne, to jest samiec, czy to ona? Ona. No to dobrze, że nie powiedziałem. Nie, jak to tam? Dobra. W każdym razie, w świecie ludzi to jest tak. W świecie ludzi, nie w świecie zwierząt, to jest tak, że kobieta, ona ma to w sobie naturalnie, że ona jest po prostu, ona jest całe życie piękna i chce być piękna. Ona po prostu wychodzi w domu i ona po prostu rzuca uroki. Całe życie. Wczoraj z jednym pastorem, żeśmy gadali o tym pół godziny w przerwie między sesjami. I po prostu ona taka jest. I ty widzisz cudną żonę i mówisz sobie, wow. I tu wiesz, idzie siostra po prostu, idzie żona Mirka i ty mówisz sobie, kurde, ale szczęście. Ona tu ma sobie sukienkę, wiesz, wzięła, tu szpileczkę sobie wzięła, tu sobie wzięła szmineczkę, tu sobie wzięła nowe okularki, wzięła z kości takiej sprawiła i ona idzie. Chwała Panu, pastorze. Chwała Panu, bracia i siostry. Alleluja. Wszyscy mówią sobie, milion złotych po prostu. Milion złotych chodzi. To nic nie wiedzą. Mirek w tym samym czasie siedzi, patrzy na swoją żonę i mówi sobie, Boże, dzisiaj wracamy po kościele do domu. Niech to nabożeństwo trwa jak najdłużej. Nic nie wiemy. Nic nie wiemy. Kompletnie nic nie wiemy. Dopiero zaczynamy wiedzieć, zaczynamy kumać, kiedy zaczynamy być wdzięczni. Bo uszczęśliwia nas to, nie to, co mamy, tylko to, za co jesteśmy wdzięczni. Inne rzeczy zazdrościmy, pożądamy i sprowadzamy siebie, nasze życie w bagno. Dzieci, to samo. Słuchajcie, my często patrzymy na inne dzieci. Po prostu patrzymy, tutaj, ale piękne macie dzieci. Cicho, bądź, rozmawiam z ciocią. Piękne dzieci. A te twoje? Może być. Piękne dzieci masz. To samo. I później to chodzi do kościoła, do wspólnoty. W sensie, ktoś przyjeżdża po prostu z zewnątrz. przyjeżdża i po prostu i mówi, ale macie super kościół. Wczoraj do mnie człowiek podszedł. Był u nas na konferencji z Garym Oatesem, gadaliśmy, taki katolik z Nidzicy. I mówi, super było na Oatesie. Mówi, super było, fajnie. Mówi, ty, ja się dowiedziałem, że wy jesteście w takiej, jakby to nazywacie, Kościół Boży w Jezusie? Mówię, w Chrystusie. Kościół Boży w Jezusie, w Chrystusie? Nie, Kościół Boży w Chrystusie. Oj, mi się myli. Ale to mówi, to ja słyszałem, żeby wszystkie wasze zbory, to wy wierzycie w Ducha Świętego i dary Ducha Świętego. Ja mówię, no, ale super macie. Wiesz, ja po prostu, ja nie wiedziałem, jak z nim gadać. I słuchaj, to więcej takich zborów? Ja mówię, tak, ale czad, to musi być jazda. Ja mówię, ale ty co, no my mamy taką odnowę w Duchu Świętym, wiesz, my musimy tak trochę po kryjomu, nie? Nasz ksiądz też się modli językami. Jest jazda, ale wiesz, on musi uważać, bo to wikary, nie? My przychodzimy do naszego zboru i mówię, no co zbór? No zbór, no. Zbór. Niedziela rano. Co wy tu macie? Zbór. O której ten zbór się kończy? No o 13:00 chwała Panu, jak pastor dotrzyma przysięgi. Ale nie dotrzymuje. I to mamy zbór. I co wy w tym zborze? No trzeba przyjść o 9:15, jak się ma dyżur. Później się bujasz. Kiedyś kawa była za darmo, teraz sobie musisz kupić. Później, wiesz, to uwielbienie, wiesz, nie, no fajnie, nie, no nie można narzekać, no dobrze jest. No. No, szału nie ma, no. Brodka to nie jest, no po prostu. Później kazanie, no, kazanie dobre, no. Pastor się stara, nie, no, on z dobrych wzorców czerpie, on dobry kazań słucha w internecie, tam Majka Byko się nasłuchał, tam Redego Clarka próbuje, tu zrobi minę tego, naprawdę... Uczciwie chłop pracuje, robi miny, stara się na tej scenie swoje, poty oddaje, jest dobrze. No ale wiesz, no po prostu, no wiesz co, no jestem 15 lat w tym zborze. Wiesz, i po prostu, tak jest wspólnota i później dochodzimy do poziomu kraju. I to jest, po prostu ja otwieram internet w zeszłym tygodniu, się okazuje, że miasto, w którym najwięcej, najszczęśliwiej żyje się Polakom, to wiecie, jakie to jest miasto w Polsce, w którym się najszczęśliwiej żyje według obiektywnych badań statystycznych? Warszawa. Ja po prostu mówię, ktoś fałszował dane. 97% mieszkańców Warszawy jest zadowolonych z tego, że mieszka w Warszawie. Ja sobie myślę, co jest? Wszędzie kłamią. Wszyscy kłamią. To nie może być prawda. Wiesz, i później jeszcze inne miasta też zaskakujące. Na drugim miejscu jakieś miasto, na trzecim. Co to jest po prostu? Ja jeszcze rozumiem. Lubartów. Landskorona. Wiesz, jakieś po prostu Mikołajki. To ja bym rozrozumiał, bo to wiesz, bo ja tam jeżdżę na wakacje. Tam jest fajnie. Wiesz, wszędzie fajnie, gdzie nas nie ma. Trawka zieleńsza u sąsiada. Nie wszyscy mówią sobie po prostu, wiesz. Wszyscy mówią. Takie fajne. Wczoraj widziałem taki... Ja wiecie, ja od Brazylii jestem daleko od... Trzymam się od po prostu od polityki internetu. Ale fajne, wczoraj fajne zdjęcia jeden gość skleił na Twitterze. Jedno zdjęcie, jak poprzedni prezydent Komorowski przyjmuje w pałacu dzieci, w swoim pałacu. I dzieci mają takie, jak w muzeach, czy w szpitalach takie niebieskie kapcie, nie? I po prostu ochraniacze. I pan Komorowski, proszę, i podpisy. Żałosne, hańba. I sklejone do tego drugie zdjęcie. Pan Duda wita dzieci. Te dzieci w tych samych kapciach, takich niebieskich ze szpitala. I te same podpisy. Hańba, obrzydliwe, jak tak może być? I tam, poprzedni tak nie był, nasz by tak nie był. Słuchajcie, no bez sensu, no po prostu. Słuchajcie, no i z wąsami fajnie jest, i bez wąsów fajnie jest, jak potrafimy piękno dostrzec zarostu i piękno braku zarostu. Nie, to o prezydentach, o Dudzie, bez wąsów i... A, bo Komorowski później zgolił, okej. Wiecie, rozumiecie, ja na konferencji mówię, ludzie do mnie mówią, tak, pierwszy raz tak wiele ludzi z dawnych czasów mnie nie poznało. Ja tak patrzę w oczy, mówię, cześć. A co? Jesteś z Rzeszowa, tak? Janusz. Ale no tak, a czyśmy się spotkali? Marek Ciesiołka. Boże, ale się chłopiec, ale broda, co za kitek, ale broda. Brzydkie czy ładne? Głosujmy. Bez sensu. Rozumiesz? Kraj. Słuchajcie, mamy taki piękny kraj. Jechaliśmy, autostrada była zamknięta, musieliśmy pojechać bocznymi drogami. Zjechaliśmy z autostrady, nie? I ja powiem, pierwszy raz w życiu taki tekst mówię. Mówię do Izy, mówię, ty słuchaj, jaka ulga, jak zjedziesz z tej autostrady. Bo nagle krajobrazy widzisz, domy, drzewa, zachód słońca. Tam jedziesz, te meble ścianki nastawiane. Nie? A później mówimy, a Iza mówi, też to zauważyłam. I te równe drogi, nawet te lokalne, takie asfalciki świeże, rzucone takie po prostu po stoliku, ale jeszcze z taką górką fajną, fajnie się jeździ. I sobie myślałem, jeny, po prostu 20 lat temu wszyscy jeździli po tych po prostu lokalnych drogach i szlak ich trafiał, że muszą do Koszalina jechać 10 godzin. Teraz po prostu zjadą z autostrady, która ich tam zawiezie w 5 godzin i szczęśliwi, znaczy ja. I że szczęśliwie, że ma pięknie, wiesz. Uszczęśliwia nas nie to, co mamy. Nigdy. Tylko to, za co jesteśmy wdzięczni. Chcesz zobaczyć postęp w swoim życiu? Zacznij być wdzięczny. Zacznij być wdzięczny. Amen. Okej. 1500 wersetów, których dzisiaj nie powiem. Powiem wam tak. Powiem wam dwa wersety pozytywne. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Miłość nie zazdrości. Przeciwieństwem wdzięczności jest zazdrość. On ma lepiej, to można zrobić lepiej, to mogłoby być lepiej. Jak ja tego nie zmienię, to się nic nie zmieni. Ja muszę to osiągnąć, żeby cokolwiek się zmieniło. Ciągłe życie w przyszłości. Pewnego dnia spadnie milion z nieba. Pewnego dnia żona umrze. Dzieci wyjdą z domu, pies zdechnie i wtedy się dopiero wszystko zacznie. Albo po prostu wstecz pod tytułem dobrze to już było. Miałem piękne dzieciństwo, mama mnie kochała, nie to ze żona. Tata mnie lubił, kupował mi lody, miałem dzień dziecka. Teraz do dniu ojca nikt nie pamięta. I po prostu ciągłe życie w tą stronę i w tą. A tutaj nigdy nic nie ma. Zawsze pustka. Żadnej radości, żadnej substancji, żadnego fan. Bo ja cały czas mam misję do spełnienia, albo traumy do uleczenia, albo mam zazdrość, bo inni mają, albo po prostu mam tęsknotę, bo kiedyś miałem. I po prostu i życie rozwalone. Pamiętaj, miłość nie zazdrości. Owoce ciała to zazdrość. Biblia pokazuje, żeby nie zazdrościć bezbożnym. Kiedyś dzieliłem zazdrość na dobrą i złą. Być może jest ten podział, taki istnieje. Bóg mówi, że On chce wzbudzić w Izraelitach zazdrość za Boga, którego poznali poganie, tego samego Boga, żeby oni też się do Niego nawrócili. Więc może jest jakaś dobra zazdrość. Ale powiem wam, po prostu nie ma czegoś takiego, że tylko mamy nie zazdrościć bezbożnemu, że mu się powodzi. Bo takich wersetów jest dużo, dzisiaj znalazłem. Ale powiem ci, niczego nie mamy zazdrościć. Nawet dobrego nie mamy zazdrościć. Mamy mówić chwała Bogu, jakby coś dobrze czynić, ale nie zazdrościć, bo to nas do nikąd nie prowadzi. Bo to nie powoduje wzrostu wdzięczności w naszym życiu. No ale motywuje. Ale ona schudła. Ona schudła. Jeszcze im wszystkim pokażę. I po prostu można umrzeć. Można umrzeć. Po prostu zaczynasz biegać, lecisz przez las, łamiesz biodro, lądujesz. Znam człowieka, słuchajcie, z Warszawy. Wierzący człowiek. Pobiegł w lesie, złamał biodro. Wylądował na po prostu w gipsie na parę miesięcy z nogą wiszącą. Ale fitness był. Jest wielu takich ludzi, którzy po prostu mówią, nie, pewnego dnia wezmę się, jutro 1 stycznia. Dawaj listę postanowień, wszystkie zbudowane na zazdrości, żeby ruszyć coś do przodu. Słuchajcie, bez sensu. Kto chce być przyjacielem króla? Kto chce zobaczyć postęp w swoim życiu? Dzisiaj wskazałem wam prostą drogę. Pana droga jest prosta. Głupi na niej nie zbłądzi. Zacznij być wdzięczny. Zacznij być wdzięczny. Zacznij dziękować ludziom. Dziękować Bogu. Bóg przygotowuje dla ciebie wspaniałe rzeczy. Ale moje dziecko jest chore. Jest chore, żeby się objawiła chwała Boża, żeby było zdrowe. Pewnego dnia nie wiemy jak, nie wiemy jaki jest plan, ale to dziecko czy zdrowe, czy chore, ty je kochasz, błogosławisz i chcesz najlepszego dla niego. Tak samo Bóg dla nas chce. I po prostu Bóg cię przeprowadzi i cię wprowadzi w nowe, wspaniałe rzeczy. Amen. Stańmy wszyscy. Dotrzymałem przysięgi w połowie. zmieściłem się w 40 minut tak z dwoma kazaniami. O generałach i różnorodności i o wdzięczności. Kochani jesteście, że nie rzucili mi kamieniem za złamanie przysięgi. Pomodlimy się o Anielę Matuszewską, która wylądowała wczoraj w szpitalu. Wyczółkowską. Tak. Matuszewską z domu matki. Matka z domu Matuszewska. Wyczółkowską Anielę. Wylądowała w szpitalu z zapaleniem ucha i sparaliżował, to jakiś jest bakteria czy jakiś wirus, sparaliżował jej jakiś nerw twarzowy i ma twarz, jest malutka. Nie wiem, czy roku chyba nie ma jeszcze, nie? Nie ma roku. Dobrze. I są w szpitalu, lekarz mówi, że 10 jest jakaś ostra terapia antybiotykowa i 10 dni. Jest jakaś, już widać, pierwszą poprawę. No ale po prostu błogosławmy ich, bo to szpital to nigdy nie jest fajne miejsce. Okej. Okay. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i błogosławimy Ojcze Ewelinę i Mateusza, rodziców Anieli, Ojcze. Błogosławimy ich, Ojcze, żebyś dotknął ich tam, gdzie są teraz w szpitalu, Ojcze, żeby Twoja moc Ducha Świętego stąpiła na Aniele, żeby, Ojcze, ten atak ustąpił, żeby ten nerw został odblokowany, żeby ucho zostało wyleczone, Ojcze, żeby ta infekcja ustąpiła. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, ogłaszamy Twoją moc i Twoje działanie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. I wszyscy powiedzieli... Amen. Okej, okay. A teraz zacznijmy przez chwilę dziękować Bogu za Niego, za to, co zrobił w naszym życiu, za to, kim jesteśmy, jak nas stworzył, za naszych najbliższych, rodziny, dzieci, za wspólnotę i za kraj. Podnieśmy nasze ręce i po prostu zanurzmy się w chwilę w wypowiadanie słów. Słowo Boże mówi, że kto ma wdzięczne wargi, tego przyjacielem jest król. I po prostu zacznijmy po prostu dziękować Bogu. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci. Niech każdy wypowiada swoje słowa wdzięczności za to, co on jest wdzięczny. Halleluja. Panie, ja dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że poznałem Ciebie w 87 roku. Dziękuję Ci, Ojcze, że pochyliłeś się nade mną w moim dole zagłady i w moich myślach samobójczych. I ja poznałem Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że jestem, jaki jestem, że jestem Marek Ciesiłka, Panie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, za dom, w którym się urodziłem, wychowałem, za przeszłość, jaką mi dałeś, tożsamość, jak mnie stworzyłeś, jak mnie ukształtowałeś przez moich rodziców, jakie dałeś mi ciało, jakie dałeś mi, Ojcze, cechy charakteru. Panie, dziękuję Ci. Ja wiem, że Ty tego wszystkiego, jako mojego dziedzictwa wyniesionego z domu, z moich genów, chcesz używać dla chwały swojego królestwa. Panie, dziękuję Ci za moją żonę, Ojcze. Dziękuję Ci za dzieci, których mi dałeś, Ojcze, których nie miałem mieć, ale dałeś mi, które było podejrzenie, że będą chore, a są zdrowe i świetnie się rozwijają, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że są sprytne i przebojowe, chociaż jest to dla mnie wyzwanie, jest to trudne. Ojcze, dziękuję Ci, że są tak fantastyczne. Dziękuję Ci, Ojcze, za moją wspaniałą żonę. Dziękuję Ci, Ojcze, za drogę, Ojcze. Dziękuję Ci za zbór. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co Ty czynisz i jak czynisz, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, za przyszłość. Dziękuję za Twoje królestwo, które przychodzi w chwale do Warszawy. Dziękuję mi za miasto, w którym nam przyszło żyć. Za innych, Panie, wierzących, których mamy w tym mieście, w innych wspólnotach. Dziękujemy Ci, Panie, że za nasz kraj, którym nam dałeś, że to jest bogaty kraj, obfity kraj, kraj wolności, kraj, w którym możemy budować, rozwijać się i poszerzać jeszcze Twoją Ewangelię, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy, że nie brakuje nam jedzenia na naszych stołach. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy tak wiele, Ojcze, i Ty masz jeszcze więcej swojego błogosławieństwa. Ojcze, i przepraszamy Cię za narzekanie. Przepraszamy Cię za zazdrość, która mieszkała w naszym życiu. Chcemy, Panie, patrzeć do przodu pozytywnie, optymistycznie i zmieniać wszystko, Ojcze, żeby jeszcze więcej ludzi mogło być wdzięcznymi, tak jak my jesteśmy wdzięcznymi, kochać Ciebie, radować się, tańczyć przed Tobą, Panie, i być blisko Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci za nowy czas, za nowe rzeczy, które Ty przynosisz, ale przede wszystkim chcemy cieszyć się z dzisiejszego dnia, z tego, co Ty dzisiaj jeszcze uczynisz, Ojcze, do wieczora, za czas, jaki będziemy mieć z naszymi znajomymi, Ojcze, czy będziemy mieć go z Tobą, czy w naszych domach, czy poza naszymi domami, czy na ulicach, gdziekolwiek, co będziesz czynił, Panie. Chcemy wielbić Ciebie, śpiewać dla Ciebie, tańczyć dla Ciebie i dzielić się radością, którą Ty włożyłeś w nasze serca. Panie, uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię za to, co czynisz. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za nowy czas, który przychodzi. Panie, oddajemy Ci chwałę i błogosławimy Ciebie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Amen. Amen. Okej, super, kochani. Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia za tydzień w zborze. I niech po prostu wasze serce będzie wdzięczne za wszystko, co Bóg czyni w nas i przez nas, bo Bóg ma wiele jeszcze do zrobienia na zewnątrz, ale zaczyna postęp, zobaczą ci, którzy są wdzięczni. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Amen.